Manufaktura reportażu.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej manufakturze reportażu zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Moniki Białek pod tytułem Koleżanka. To opowieść o islamie z kobiecej perspektywy. Reportaż powstał w akademickim Radiu Mors.
Jest też dosyć szybki, bo ja potrzebuję lustro. Zarazem swoje oprzyrządowanie. To są piny, to są takie, wiesz, o zobacz sobie, to jest taki metal pomiędzy, jest bardzo przydatne, tak? Są kulki takie, które, wiesz, zabezpieczają materiał, to jest rewelacja. To jest taka jak agrafka, tylko tutaj masz plastik, to jest to chowasz, zbierasz tutaj z dwóch stron, odwijasz, robisz siebie taką babcię na chwilę, a tak jak moja mama mówiła, nie nosz tej chusty, bo wyglądasz jak sobie własna babcia, no właśnie, hello.
To właśnie przez tę chustę jej nie poznałam. Długo siedziałam obok niej na konferencji. Dopiero gdy się odezwała, zobaczyłam, że to moja koleżanka.
Potem, jak masz tutaj brzeg, zakładasz to na chwilę tutaj na głowę. To ci zasłania kark, bo kark powinien być zasłonięty, tak samo szyja. I teraz tą drugą część owijasz wokół głowy. Nie jest to specjalnie skomplikowane.
Ludzie na pewno zwracają na mnie uwagę i przyglądają się, ale tak, ja specjalnie na to nie zwracam uwagi, że ktoś na mnie patrzy. Czasami, jeżeli ktoś jest bardzo natarczywy, to widzę, nie przeszkadza mi to. Szczególnie starsze osoby się patrzą. Ja w jakiś sposób rozumiem to, że ja się odróżniam i dopóki nie wiem, nie mają jakichś komentarzy nieprzyjemnych, a to się bardzo rzadko zdarza, To mi naprawdę nie przeszkadza, mają prawo się patrzeć, ja też się mogę na kogoś patrzeć. I czasami to robię, jak ktoś we mnie wlepia wzrok, to ja też wlepiam w niego wzrok.
Michalina, medioznawca, wykładowca, prywatnie żona posła z Lewicy. Po urodzeniu córki zniknęła na 3 lata. Wróciła odmieniona.
To się zaczęło wraz z pomaganiem migrantom, tym z granicy polsko-białoruskiej. Ja zaczęłam pomagać, tak jak mogłam, nie mogąc jeździć do lasu na granicę, ratować tych ludzi, więc zaczęłam pomagać logistycznie, ponieważ czułam, że mój kraj postępuje podle. I właściwie wtedy też poczułam, że chyba pierwszy raz w życiu robię coś naprawdę bardzo sensownego. I to było chyba najlepsze, co w ogóle w życiu zrobiłam. Poznałam niektóre osoby tak bliżej, głównie przez internet, przez telefon rozmawialiśmy. I tam padły słowa związane z islamem. Tam padły takie słowa, że islam to jest religia pokoju. Ja, szczerze mówiąc, na początku byłam taka trochę nawet wojowniczo nastawiona, że ja ci udowodnię, że jest inaczej. I zaczęłam zgłębiać różne lektury, bardzo różne, po polsku, po angielsku. I im bardziej czytałam, im dłużej czytałam, tym bardziej byłam przekonana, że jednak jest to... To, co oni mówili, jest prawdą, a nie to, co mówią media. A my jesteśmy karmieni taką papką medialną, że jak muzułmanin, to na pewno terrorysta i ma zaraz tutaj trochę trotylu i zaraz się będzie wysadzał, albo że będzie tłamsił swoją żonę. Czytając o islamie, właściwie zaczęłam czuć, że to do mnie pasuje, że to jest to, czego ja zawsze szukałam. Czyli tak jakby nie sądziłam, że znajdę odpowiedzi na moje pytania odnośnie Boga, odnośnie miejsca w życiu, odnośnie sensu życia. Przede wszystkim sensu życia to jest jedno chyba z największych, najważniejszych pytań, jakie sobie zadajemy. Po co ja w ogóle żyję? Dla mnie to był zawsze bardzo duży problem. Po co jestem? I długo miałam bardzo, bardzo niskie poczucie własnej wartości i tego, że właściwie ja sprawiam tylko właściwie problemy, tak, bo ani nie jestem piękna, ani nie jestem mądra, ani nie jestem jakaś wyjątkowa. Właściwie z moim istnieniem są związane tylko problemy dla wszystkich. Nauczyłam się z czasem żyć z różnymi maskami na sobie i ja te maski zakładałam i byłam w tym całkiem niezła, ale to było bardzo męczące. Udawanie kogoś, kim nie jestem. I dopiero islam pozwolił mi zobaczyć swoją własną twarz i zobaczyć siebie i zobaczyć, że moja tożsamość to nie jest zlepek, nie wiem, cudzych oczekiwań i sklejonych na gumę do rzucia, tylko że ja jestem, no to jestem ja i w tym się naprawdę odnalazłam i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, naprawdę, bo to jest coś, co daje bardzo dużą siłę, kiedy jest trudno. W przypadku mojej rodziny jest tak, że biologiczny tata mojej córki i ja jesteśmy po rozwodzie i myślę, że on już na tym etapie, na którym jest, w miarę pogodził się z tym, że ja zaakceptowałam islam. Na początku był bardzo wrogo nastawiony, mówił o indoktrynacji, żebym tylko dziecka nie indoktrynowała na przykład. I no, był sarkastyczny, to mu przeszło. Teraz już raczej komentarzy takich nie ma. Rozmawiałam z mamą i ja jej powiedziałam, że już no, przyjęłam islam, zaakceptowałam islam. Nie była szczęśliwa. Powiedziała mi coś w stylu, że ona się domyśliła i rób co chcesz, tylko nie noś tej chusty. Tak jakby to było najważniejsze. Sama się nauczyłam modlić, nikt mnie nie nauczył. W internecie się nauczyłam. Subhę czy tasbih nauczyłam się odmawiać z aplikacji, a modlitwę Salah nauczyłam się z PDF-a, trochę z YouTube'a.
God is the greatest. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
To jest dzwonik modlitewny, Koran, tasbih albo subha. To są takie kuleczki, akurat są czerwone. On ma trochę inne znaczenie niż w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie każdy element ma znaczenie, tutaj służy to tylko do oznaczenia. Jest ich 33 albo 99.
Subhanakallahumma wa bihamdika. How blessed is your name. Wa tabaraka smuka.
Możemy odmawiać salat, modlitwę, możemy odmawiać duła, modlitwę dodatkową, możemy wychwalać go właśnie mówiąc, wymieniając jego przymioty, możemy wymieniać jego imiona, których jest też 99, a możemy też wymieniać słowa, które świadczą o naszym uwielbieniu. A duła się mówi po polsku. Duła jest modlitwą spontaniczną. Tu możesz mówić, co chcesz i tak, jak ci serce w duszy gra. I to jest jedna, oprócz oczywiście obowiązkowej modlitwy, którą mówimy 5 razy dziennie, duła jest bardzo ważna, bo to pomaga ci się zbliżyć do Boga i to mówię po polsku cały czas. To nie jest tak, że nie wiem, siadamy, klękamy, stoimy i mówimy, no dobra Boże, to teraz tak, ja chcę Ferrari, 20 kilo mnie i tak dalej. Nie, to tak trochę sobie żartuję, ale jest pewna etykieta, w której powinniśmy przestrzegać, wychwalając Boga najpierw, zanim o coś się Go poprosi, ale to się robi po polsku. A tu jest Koran jeszcze w oryginale, czyli w języku arabskim. Tu jest taki Koran, w którym się... To jest taka łatwiejsza wersja dla dzieci. Tak? Tutaj są takie kolorowe, widzisz? Tu są takie kolorowe znaczki. To są oczywiście litery arabskie, ale on jest kolorowy, dlatego że on to jest do nauki. Do nauki recytacji. I tutaj jest klucz, którym... O, tutaj jest tak. Tutaj jest klucz pokazujący, jak należy wymawiać głoski. Według kolorów, które przyciągamy, które nie przeciągamy. Czyli to jest taka właśnie, to jest taki koran do nauki. Ja chyba sobie zrobiłam w głowie taką potężną burzę w szklance wody, bo bardzo się tego bałam. Wiesz, ja nie przyszłam na to pierwsze zebranie, które jeszcze było przed rozpoczęciem pracy. Też nie chciałam jakby tych takich, nie wiem, spojrzeń. To wszystko są ludzie, którzy mnie znali wcześniej. I chyba bałam się najbardziej, tak jak teraz sobie myślę, tego, że ktoś będzie mi zarzucał, że to jest nieprawdziwe, że to jest jakaś poza, że to jest coś nieautentycznego, że będzie to wyśmiewał i lekceważył. Tak jakby odbierasz tobie prawo istnienia, nie? Że jeżeli się kogoś lekceważy i mówi mu się, wiesz, no co ty tam znowu wymyślasz, tak? Trochę tak jak moja mama ze mną postępowała i postępuje, to odbierasz mu prawo bycia, bo odbierasz mu jego własną autentyczność. To jest tak, jakbyś miała, nie wiem, coś najcenniejszego na świecie i nie chcesz, żeby ktoś to opluł. Ale to się nie stało. wiesz, szefowa Gosia przyjęła mnie naprawdę bardzo dobrze i bardzo ciepło. Nie zadawała mi może pytań wprost, co się stało i tak dalej, ale pierwsza rozmowa była taka bardzo, bardzo wspierająca, bardzo ciepła. Koledzy, wiesz co? Ja mam wrażenie, że tak oni chyba nie wiedzą, co z tym zrobić. My w ogóle w Polsce mamy taki problem, że my nie mówimy wprost o wielu rzeczach. Oni tak jakby widzą, ale nie widzą. Nie wiem, czy chcą mi zadać pytanie, czy nie chcą. Ale tak jakby rozmawiają ze mną, tak jakby nic nie było. I tak jakby, wiesz, tak jakby omijają ten temat z daleka.
Moim zdaniem, ja nie wiem, może się mylę, miałaś takie poglądy bardzo lewicowe.
Tak.
I byłaś wręcz taka antyklerykalna.
Lewicowe poglądy, jeśli chodzi o lewicę społeczną, mam nadal. I one są też bliskie islamowi, jeśli chodzi o ten taki pomaganie słabszemu, tak? Jest obowiązek płacenia zakat, jałmużna jest obowiązkiem w islamie.
Wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są zaś dla siebie przyjaciółmi. Modlą się, dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego wysłannikowi. To oni dostąpią miłosierdzia Bożego.
Jeśli chodzi o taką zapalną sprawę aborcji w Polsce. W krajach islamskich aborcja jest dozwolona. Tak jest to, nie jest to może coś, czemu wszyscy przyklaszczą i powiedzą, tak, super, rób aborcję, najlepiej 4 dziennie, ale jest to coś dozwolonego. To, co powiedziały feministki, to, co teraz mówią feministki, o co walczą, to tak naprawdę islam kobietom już dał już dawno temu.
Ludzie, bójcie się Boga, który stworzył was z jednej duszy i z której stworzył drugą do pary, a z pary tej zaludnił ziemię mężczyznami i kobietami. Zaprawdę, Bóg czuwa nad wami.
Jest wiele przykładów kobiet, zaczynając od pierwszej żony proroka Muhammada, pokój z nim, Hadidży, która była bizneswoman. Źródła takie najpopularniejsze, bym powiedziała, podają, że ona była od niego 15 lat starsza. I to ona mu się oświadczyła, a nie on jej. I to ona, że tak powiem, sobie go wybrała, bo on jej się spodobał, że był uczciwy, że był szlachetny, że miał bardzo taką moralność niezachwianą. I takich historii silnych kobiet w islamie jest sporo. Jest córka Fatimy Zainab, która też była potężną taką moralnie kobietą, która przemawiała do mężczyzn i strofowała ich, tak, bo zachowywali się źle. Więc to jest takie wyobrażenie zachodu, tak, że jeżeli kobieta zakłada chustę i luźny strój, to nie pokazuje cycka, nie maluje wydatnie ust, to znaczy, że coś jest z nią nie tak.
Wierzący, traktujcie je dobrze, a jeżeli poczujecie do nich odrazę, to może będzie to odraza do czegoś, w czym Bóg umieścił wiele dobrego.
Ja sobie często, jak jeżdżę i stoję w korku, to patrzę sobie na przykład na ludzi na ulicy i patrzę, jak idzie jakaś dziewczyna, nie ma faceta, który się by za nią nie obejrzał, tak? I my możemy sobie mówić, że to są fajnie sformatowani faceci zachodu, ale on i tak będzie patrzył na jej szlachetne 4 litery. I co, on nie sprowadza jej do tego? To właśnie nasza kultura sprowadza ludzi do poziomu takiej, no, prymitywnej biologii. Dla wielu kobiet, w tym dla mnie, założenie hidżabu, luźnego stroju było potężnym wyzwoleniem. Ja większość swojego życia miałam poczucie, że jestem bardzo nieatrakcyjna i że to, na tą atrakcyjność muszę zasłużyć swoim, nie wiem, ładnym strojem, podkreślaniem figury, makijażem i tak dalej. W pewnym momencie zrozumiałam dzięki islamowi, że po pierwsze nie jest moim zadaniem walczyć o tą uwagę, bo to, z czym mnie stworzył Bóg, taka jestem i koniec. Natomiast nie tylko przecież ja nie jestem przedmiotem seksualnym. Ja jestem naukowczynią, jestem matką, ja mam tysiące ról i dlaczego mam się sprowadzać tylko do obiektu seksualnego, nosić obcasy, obcisłe sukienki czy spodnie i czekać na to, żeby ktoś nadał mi znaczenie. Ja słuchałam kiedyś wywiadu z taką siostrą, która jest autorką ponad 30 książek, natomiast ona pisze w języku angielskim i w krajach anglojęzycznych jest popularna, pochodzi w ogóle z RPA. I ona powiedziała, że dla niej założenie, też jest rewertytką jak ja, że dla niej założenie hidżabu to było wyzwolenie, bo ona w końcu mogła na spotkaniach autorskich czuć się jako autorka, a nie, że przychodzili panowie i zawsze któryś tam oko zawiesił. I jej to przeszkadzało i dla niej to było, ona sama nie spodziewała się, że ona to tak odczuje. I w islam w niczym nie przeszkodzi. Ona zwiedziła 3/4 świata jako autorka. Miała niezliczone spotkania autorskie. Jej książki są drukowane w wielu krajach. No w czym jej islam przeszkodził? Mało tego, mężczyźni, z którymi ja rozmawiałam, którzy są muzułmanami, oni bardzo często podkreślają, że to kobieta przede wszystkim powinna być wykształcona. To ona powinna skończyć studia. To oni mówią, że kobieta powinna mieć wykształcenie, no bo przecież ona nie pójdzie pracować na budowę. I ja miałam kiedyś trochę inne przekonania, jeśli chodzi o rolę kobiet w społeczeństwie. I też mi się wydawało, że właściwie dzieci są zbędnym dodatkiem. I tak było, rzeczywiście tak myślałam. A pojawiło się dziecko w moim życiu i okazało się, że ja w tym domu chętnie będę siedzieć. Ja zdecydowałam o tym, że ograniczę tą swoją aktywność społeczną na rzecz małego brzdąca, który je, płacze, robi kupę, tak? Bo dla mnie to było fascynujące i nadal uważam, że była to dobra decyzja. To nie było związane z islamem. Islam się pojawił po urodzeniu córki.
Dokąd jedziemy?
Do meczetu w Gdańsku. Tam mamy halakę. Halaka to jest spotkanie poświęcone nauce, rozwojowi. Mogą w tym brać udział osobno oczywiście kobiety, osobno mężczyźni. A generalnie zasada w islamie jest taka, że powinno się zdobywać wiedzę. Rozmawiamy, uczymy się o islamie, rozważamy hadisy, rozważamy fragmenty Koranu. No też plotkujemy, ale w taki sposób przyzwoity, w sensie pozytywny. No i spędzamy miło czas. Dzieci uczestniczą w tym, po prostu jesteśmy razem. Każda z nas patrzy na dzieci w tym momencie, kiedy one tam są. Nie ma potrzeby, żeby była jakaś osobna opiekunka. Nie ma nas tam aż tak dużo.
Albo do kubeczków nałożyć, albo tak, no tak jest,
nie?
Łyżki to jeszcze, a jak rękami, nie? Często w niektórych. No to super, my mamy właśnie spotkania co 2 tygodnie, mamy taką grupę na Messengerze i wtedy będziesz widziała jakieś wszystkie nasze spotkania, to jak możesz, to zawsze zapraszamy wtedy, nie? Ogólnie wszystkie się trzymamy razem, bo nie jest nas tak dużo, żeby się tu dzielić na jakieś, że tak powiem, podgrupy, nastolatki, dorosłe czy coś.
No, ja tam się nie czuję seniorką, wiesz, mam tyle małych dzieci.
I co, chciałabyś coś studiować potem? Czy...
W Gdańsku chcę studiować
historię. I chcę zostać wykładowcą.
Właśnie jak twoja rodzina, mama tam, jak wie już w ogóle, że to jest coś więcej niż zainteresowanie?
Moja mama jedynie wie, zajęło to trochę czasu, no dość długo. Właściwie dopiero tak od teraz, jak mniej więcej od pół roku wie. Tak, dopiero od miesiąca mogę powiedzieć, że...
To niedługo, to też powiedziałam, to chciałam to powiedzieć.
To, chciałam,
no, to są lata, latami. Całe życie czasem.
Według badań naukowych wychodzi, że to zajmuje od roku rodzinie do 6 lat.
No, super, super, także cieszymy się, że kolejna osoba do nas trafiła i mówię, dodam się tam na koniec. Tak dużo mówi właśnie też o takim życiu, na przykład seksualnym, z taką otwartością. Dla często niemuzułmanów to jest w ogóle skakujące, że w religii coś, o czymś takim jest mowa, tak? I
nie ma
sakrum i profanum też, tak? Właśnie w islamie takiego podziału. I nawet tak na przykład mamy taki hadis, właśnie przekaz od proroka Muhammada salam, że właśnie ta wzajemna seksualność małżonków to jest jałmużna dla siebie nawzajem. Czy właśnie to, że to jest coś, za co będziemy mieli liczone, jak to są, jak dobry uczynek dla nas, tak? I nawet właśnie w czasach proroka jego towarzyszy się dziwili, czy za coś takiego, tak, no co każdy człowiek chce, lubi, tak powiedzmy, tak? Będzie to nam liczone jako coś dobry uczynek, tak? I na to właśnie prorok się ich spytał, a czy gdybyście nie robili tego jako cudzołóstwo, to nie byłaby na was kara, prawda, zesłana? Więc jeżeli robicie to w tych ramach, w których Bóg wam przypisał, Stwórca wam przypisał, to zostajecie za to wynagrodzeni. I takich relacji jest bardzo dużo się zaczęło tych seksualności, więc to często spotykam się z tym, że niemuzułmanie mają takie... Tak, że z jednej strony myślą, że właśnie o muzułmanka, no to taka jak zakonnica, no, tak, prawda, tak, w ich głowie. A potem nagle takie coś, jak się spotykają z takimi rzeczami, czy że to jest też element, tak, uczenia się o islamie, w islamie i tak dalej. To są bardzo zaskoczeni. I to też tylko pokazuje, że to są
to
te normy.
To jest wezwanie do modlitwy. Tak, wezwanie do modlitwy teraz.
ja nie przeszłam na islam, czy nie zaakceptowałam islamu, bo to jest znowu, jednak słowa są ważne, a to mówienie, że przejść na islam, to jest tak jakby przejść z klasy do klasy, tak? A czy tam przejść przez przejście, a to tak nie jest. Także ten stereotyp, że kobieta przechodzi na islam dla męża, dla habibka, tak? Ile jest kobiet czy mężczyzn, bo przecież mężczyźni też akceptują islam, tyle będzie historii, ale na pewno wspólne jest to, że był ten moment takich poszukiwań, takiego no, zadawania sobie pewnych pytań, tak? Kiedyś pamiętam rozmowy z moimi tam studentami, bo oni też coś tam o uchodźcach, to już dawno było, mówili. A ja mówię, a słuchajcie, a kto z was widział uchodźcę? Jak wygląda uchodźca? Umiecie go zidentyfikować? No bo jeżeli wy mówicie, że o, tam nam zagrażają uchodźcy, no to powiedzcie mi, jak on wygląda, tak? No to jest podobnie. Jak wygląda muzułmanin? No okej, okay, jesteście w stanie rozpoznać muzułmankę, bo nosi hijab, ale czy ja się aż tak bardzo odróżniam? Rzeczywiście mi tam, nie wiem, gdzieś wystaje pepesza z pod kurtki. Nie odróżniam się aż tak bardzo. Mówię tym samym językiem, mam pieniądze w tym samym banku. Okej, okay, mogę sobie dyskutować o tym, że czy ten bank jest haram, czy nie. Ale tak jak mówię, żyjemy w tym kraju, więc pewne zasady w jakiś sposób musimy przejmować. Ale chcielibyśmy, żeby nasz kraj szanował nasze zasady, które są dla nas fundamentalne, tak? Bo ja widzę, co się dzieje w internecie, tak jak sobie szukam, na przykład wypisuję sobie islam i patrzę, co w Google mogę wyszukać, no to tam widzę jakieś bzdurne książki typu, że Europie zagraża szariat i tak dalej. Ale ciekawa jestem, czy kto wie, co to jest szariat, tak? Szariat to jest prawo muzułmańskie, które w 90% dotyczy tego, jak my mamy się modlić, jak mamy wykonywać ablucje i jak należy spożywać pokarmy i tak dalej. Tam to jest szariat. Ja wiem, że media tak działają, że będą się koncentrować na tym, że a tam ktoś, nie wiem, krzyczał Allahu Akbar i się wysadzał, ale ile takich przypadków jest na świecie, a ilu żyje muzułmanów w Europie, którzy codziennie chodzą do pracy, odbierają swoje dzieci z przedszkola, chodzą do meczetu, chodzą do lekarza, idą do dentysty tak samo, płacą podatki, czyli żyją bardzo podobnie, ale respektują nieco inne zasady dotyczące właśnie porządku dnia codziennego. Bo ja na przykład chciałabym móc powiedzieć o sobie, że ja jestem Polką, jestem muzułmanką i chciałabym mieć prawo do takiej tożsamości publicznej. Ja w tej chwili nie czuję, że ja mam takie prawo, że ja raczej oczekuje się ode mnie, żebym ja raczej wybrała jedno lub drugie.